Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest ze mną Piotr Kaznowski. Dzień dobry Piotrze.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o mitach kultury masowej, przedstawionych filmowo. I dzisiaj pozwolimy sobie do naszej kolekcji komedii ludzkiej naszych czasów dołączyć serial Mad Men. To jest serial, który zapewne Państwo znają. Przypomnijmy, że jest produkcją serialową, która się zaczęła w roku 2007. I zakończyła, pewnie zakończyła w roku 2015. Twórcą całości jest Matthew Weiner. No i coś, co powinno pojawić się z naszej strony jako choćby najkrótsza informacja o zawartości, o fabule. Można powiedzieć, że zasadniczo pozostajemy cały czas w Nowym Jorku. Zasadniczo pozostajemy w jednej z agencji reklamowych, w agencji Sterling Cooper.
Która zmienia swoją nazwę.
Tak, oczywiście. Zmienia się, niemniej pozostają w niej ci wymienieni. I że zasadniczo, mimo że tam jak w komedii ludzkiej, jak na komedię ludzką przystało, mamy kłębowisko różnych charakterów, różnych osób i akcja się rozgałęzia w różnych kierunkach, to jednak zawsze krąży wokół Dona Drapera, dyrektora kreatywnego agencji Sterling Cooper, który właśnie jest po ludzku takim głównym bohaterem, wokół którego wszystko wiruje i się kręci. Może zacznijmy po tym takim zupełnie schematycznym przypomnieniu podstawowych faktów dotyczących produkcji tego serialu. Może zacznijmy rozmowę od tego, co jest widowiskowym aspektem rzeczy. To jest serial sprzed już rzeczywiście, jak się mówi, już kilku lat. Dla moich dzieci to już będzie kilka lat. Dla mnie jest to serial zupełnie nowy. I także w swoim wyrazie filmowym jest serialem już należącym do epoki tych nowych produkcji, równocześnie nowoczesnych i wysmakowanych. No, trochę też i umieszczenie akcji w latach 60. wymaga specyficznego przejścia od kultury kończących się już wyraźnie 50s do nowego, coraz bardziej kolorowego, coraz bardziej psychodelicznego nastroju lat 60. i przełomu lat 68. i później. To się bardzo ładnie ogląda, bardzo miło ogląda.
Tak, no, my zazwyczaj mówimy o mitach w kulturze, w filmach, ale idąc tropem poetyki Arystotelesa, dobrze jest wyodrębnić ten element widowiska, bo to jest ten pierwszy jakby ten bufor, z którym się spotykamy i który powoduje często, że albo kontynuujemy przygodę z daną produkcją, naszą lekturę, można tak powiedzieć, albo nie. I to prawda, że Mad Meni mają ten element widowiskowy bardzo dosmakowany. Na przykład wizualną inspiracją był Hitchcock, tak? To wprost Weiner o tym mówi. Rzeczywiście, jeśli chodzi i o ujęcia, i o kolorystykę, ale pewnie jak powiemy za chwilę, bo ten serial jest pełen, z mojego punktu widzenia, jest pełen ambiwalencji. Zresztą ten główny wątek przewodni, reklamy, wątek, czym jest reklama, czym jest pragnienie, do czego ona nas prowadzi, jest też, ma w sobie tę bardzo poważną ambiwalencję. I właśnie, również to widowisko ma w sobie tę ambiwalencję, tak samo jak filmy Hitchcocka mają w sobie tę ambiwalencję, że one są no, takie teatralne, nie wiem, specyficzne też estetycznie, ale trzymają nas w napięciu i pod spodem jest niepokój, prawda? Tutaj też jest coś takiego, tak? Jest to przyjemne w oglądaniu, w lekturze, mimo że tematy jest no, momentami, jakby to powiedzieć, no, odrażająca w sensie moralnym, tak, jeśli chodzi o postępowanie głównych bohaterów. I tu już jest właśnie ten pierwszy problem i też wielkość moim zdaniem tej produkcji, bo to jest taki problem, odwieczny problem poetów, o którym już i Hesiod, i Homer mówią, tak, że i Arystoteles wprost mówi, że poeci kłamią, tak, ale no, Arystoteles też zauważa, że właśnie oglądanie na przykład czegoś brzydkiego, zwłok, truchła jest odrażające, ale gdy zobaczymy to na obrazie, czy zobaczymy to przetworzone przez sztukę, to już sprawia nam przyjemność. I tu jest trochę coś takiego. Oglądamy rozkład moralny epoki, rozkład moralny poszczególnych ludzi. No nie zawsze, czasami to będziemy o tym jeszcze pewnie mówić, ale i chcemy to oglądać dalej, tak? Znaczy oglądamy tego Dona, moi bliscy nawet ukuli sobie taką frazę biedny Don, prawda, ta jego mimika, miny, gdy on zdradza jedną żonę, drugą i tak dalej, robi te wszystkie rzeczy, a jednak czujemy sympatię, tak? Czujemy, jakoś się utożsamiamy i jakby to działa też w dwie strony, znaczy taką dygresję może zrobię, że te widowiska dzisiaj, bo właśnie to jest ten problem, gdy się ogląda ciurkiem tę produkcję sprzed iluś lat, że od razu anachronicznie narzucamy pewne wyobrażenia współczesne. No ale dzisiaj jest tak, że te widowiska nasze są już bardzo mocno kontrolowane, znaczy nasze te widowiska hollywoodzkie, te produkcje masowe, prawda, tą no,
pewną polityczną
poprawnością, no to tak w skrócie powiedzmy, tak? I tutaj też to się tak zaczyna, w sensie to się tak zaczyna, że mamy ten pierwszy, ja miałem chyba dwa podejścia do tego serialu i za pierwszym razem właśnie odrzuciłem, nie chciało mi się tego kontynuować.
Myślałeś, że masz do czynienia z pewnym...
Ten straszny seksizm, te kobiety tak pamiętane tam, i to taki ten pierwszy odcinek to tak po prostu nie oszczędza. No ale właśnie, bo on ma później nas wciągnąć, my musimy chcieć to oglądać i to się okazuje, że najpierw, że to, co jest takie oburzające, to potem tworzy taką atmosferę wręcz prawie, że rodzinną, tak? Te kobiety, te sekretarki, takie poniżane i tak dalej, okazuje się, że one są takimi mamusiami, się robi tak domowo, tak dziwnie, tak? Nie wiemy, jak się w tym odnaleźć, ale to jest przyjemne, tak? I się nagle okazuje, że ten świat tego strasznego patriarchatu i tak dalej jest nagle takim światem, w którym się tak naprawdę jest taki ludzki ten świat. A potem na koniec tego serialu się okazuje, że wchodzimy w epokę, która się staje kompletnie nieludzka, tak? Czyli naszą epokę. Jest tu taka ambiwalencja, tak? Czyli zderzają się z jednej strony, no, gdy chcemy potraktować ten serial z punktu widzenia prawdy moralnej, no to musimy uznać, że są tam rzeczy złe, tak? Z drugiej strony też zdarzają się pewne ideologie i okazuje się, że sama siła narracji powoduje, że wychodzi coś ciekawego, coś nowego, coś, co zmienia nasze spojrzenie też na te współczesne dogmaty mówienia o kulturze.
No, warto dorzucić, że w przypadku tego serialu, sama zresztą jego długość, 7 sezonów.
No, niespełna 100 godzin, można powiedzieć.
92 odcinki, tak. To samo wskazuje na to, że widownię to chwyciło, tak? Inaczej no by tego nie rozwijał. No właśnie, to są jeszcze 4 nagrody Złotych Globów, 16 nagród Emmy. No to jest oczywiście świetny efekt oczekiwany przez producenta, niewątpliwie. Ale to również znaczy, że mamy do czynienia z opowieścią nie niszową, to znaczy nie tyle objawiającą, bo tak można by było pomyśleć serial o reklamie, o ludziach reklamy. Jest wiele takich seriali, które pojawiają się, mają nam opowiedzieć, pokazać niszowość pewnych zajęć, do zawodów, przeżyć i tak dalej. Tutaj właściwie z taką sytuacją nie mamy do czynienia, bo owszem, stajemy się trochę uczniami mistrzów reklamy, obserwujemy ich warsztat, można się troszeczkę nauczyć, niemniej to nie to jest istotą tej opowieści, prawda? I nie dlatego jesteśmy zainteresowani, że chcemy się dowiedzieć, co tam ci reklamiarze robią. Tak naprawdę bardziej nas interesuje to, kim oni są, prawda? To pewnie jest też sekret popularności, bo okazuje się, że gdzieś tam w tych ukrytych kulisach, tak, w miejscu, którego nie oglądamy na co dzień, obserwujemy ludzi jak my, tak? W tym pewnym sensie ludzi, może nie naszego pokolenia, nie naszych dzisiejszych wprost problemów, niemniej podobnej antropologii. To jest to, co nas, co zaczepia naszą uwagę. Tytuł jest, może jeszcze powiedzmy pod koniec tej pierwszej części, bo tytuł może być zagadkowy, tak? On sugeruje po prostu szaleństwo. Mad Men, szaleni, dziwni, zaskakujący ludzie. Gdzieś tam oczywiście możemy znaleźć, zresztą są podpowiedzi w serialu, że można to rozumieć jeszcze na inne sposoby, że mamy do czynienia po prostu z admenami, czyli ludźmi reklamy, że mamy do czynienia z ludźmi, co też jest istotnym wątkiem, którzy ze względu na swoje zajęcie czują się pewną elitą i ta elita jest usytuowana na Madison Avenue, że to są ludzie z Madison, że to jest, że są ci ludzie. No ale jednak ten wątek szaleństwa, wątek pewnego poddania życia jakimś żywiołom, nad którymi się nie panuje, tak? Bo to ostatecznie coś do tego zmierza, taka sytuacja rozważana zarówno z tej perspektywy, że człowiek przestaje panować nad życiem, bo go jakieś żywioły przekraczające go zewnętrzne poruszają, ale również to, że w sercu człowieka powstają jakieś napięcia, których nie jest w stanie kontrolować czy kultywować należycie, tak? Wracamy do naszej rozmowy o serialu Mad Men. Mówiliśmy trochę o wyrazie widowiskowym, spektakularnym filmu. Spróbujmy powiedzieć coś o wydarzeniach, o tych chrząstkach, które budują akcję, o perypetiach. Oczywiście nie streszczając racji, ale rzucając tutaj kilka rysów. Mówiłeś przed chwilą o tym, że mamy tu gdzieś w tle, ale to jest bardzo ważne tło, nieprzypadkowe, w latach 60. kryzys kultury, tak? Przesuwanie się kultury, no generalnie ono ma różne tam tony, są bardzo kolorowe, można powiedzieć, że się to ogląda, momentami czujemy się lżej, tak? Swobodniej, widzimy ludzi, którzy jakby zamieniają garnitury i różne tam skromne sukienki na bardziej powłóczyste, takie hipisowskie, można powiedzieć, bitnikowskie, najpierw niż hipisowskie ubrania. I tak generalnie chyba wydaje się, że dla nas to jest ta pieśń, która brzmi lepiej niż ta wcześniejsza. Niemniej, jak się przyglądamy temu wraz z zachowaniami ludzi, tym, co się z nimi dzieje, to widzimy zanik formy. To nie jest takie, tylko że zmieniają się kolory. To zmieniają się formy. Ludzie, którzy bywali źli, którzy bywali fatalni, którzy byli obrzydliwi w swoich zachowaniach, czuli się skrępowani pewną formą. Teraz właściwie powoli zaczyna się dziać tak, że to oni nieustannie formy prowizoryczne kształtują. To jest taki jeden z wątków tego filmu, który wydaje mi się bardzo interesujący, ale zapewne może nie narzuca się.
Oczywiście, gdy chcemy tę perypetię opisać, znaczy, czyli wielu mamy bohaterów, wiele wątków, no to od razu szukamy jakiegoś nawiasu, jakiejś klamry, żeby to zamknąć. I rzeczywiście ten film jest na tyle polifoniczny też, ale też jest też naprawdę świetnie napisany, że można szukać takich klamr. Nawiązując do tego, co powiedziałeś na początku, skojarzyło mi się z tym, co pisze David Ogilvy w swojej książce o reklamie. Zresztą on się pojawia, jego nazwisko się pojawia i ta referencja do jego książek w tym serialu. Oni to po prostu czytają na bieżąco. Niesamowite spostrzeżenia, jak się tam sięgnie do tych jego książek, pisanych już kilkadziesiąt lat o tym właśnie, jak była rozumiana reklama w drugiej połowie XX wieku. No my zupełnie już inaczej odbieramy reklamę dzisiaj. I on mówi, że na przykład stawia taką ciekawą tezę, że reklama nie kształtuje obyczaju. To nie jest tak, że reklama tworzy nam pragnienie, czy tworzy wyobrażenie. Ona odzwierciedla obyczaje społeczeństwa, w którym to się dzieje. Czyli jeżeli coś już się może pojawić na reklamie, to znaczy, że ludzie już tak naprawdę tak żyją. On mówi, jeśli chodzi o jakieś ekscesy, słownictwo wulgarne, czy oczywiście kwestie związane z seksualnością, to w literaturze, w filmie i tak dalej mamy to dużo szybciej niż w reklamie. Pewnie też dlatego, że reklama jest masowa i ma trafiać do masowego odbiorcy i tam ten obyczaj jeszcze dłużej trwa, tak? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że jak patrzymy na tych bohaterów i na ten zwornik tej opowieści, na tę reklamę, która wcale nie jest, to nie jest film o reklamie jako takiej, to jest film o pragnieniu, zresztą pewnie jeszcze o tym powiemy dokładniej. Jednym z genialnych zabiegów Weinera jest właśnie to, że on pokazuje, jak ci twórcy reklamy sami dryfują. Oni nie są wcale panami swojego losu, znaczy, albo jeżeli próbują nimi być, to dlatego, że mają ten jeden cel, którym jest dla większości z nich po prostu sława i pieniądze. Don jest tutaj, można powiedzieć, wyjątkowym bohaterem, bo on po prostu szuka siebie, można powiedzieć, tak? To jest człowiek bez tożsamości, który ukradł tożsamość i próbuje znaleźć siebie i tak naprawdę płynie z historią i to też pozwala Weinerowi pokazać, jak zmieniały się obyczaje na przestrzeni tych 10 lat. Świetnym zabiegiem konstrukcyjnym, jeśli mówię o samej historii, jest to, że w tle pojawiają się takie punktowo wydarzenia, które znamy z historii najnowszej, z historii Stanów Zjednoczonych.
Kennedy, lądowanie na Księżycu.
Nixon, tak. Wietnam, który tam wraca, bo to i widzimy, bo my znamy Wietnam tylko też z filmów, które tam oglądamy, ale to widać, że to się ciągnie strasznie długo przez te wszystkie sezony. To ciągle ta wojna trwa.
I zobacz, jaki jest przeskok, co jest dla nas ciekawe jako zmiana epoki. Gdy wchodzimy w ten serial, mamy tych chodzących w garniturach panów. Niektórzy opowiadają o tym, jak byli w czasie II wojny światowej. Mają jeszcze takie kombatanckie wspomnienia. Roger Sterling żyje tym.
Oburzony, że z Hondą mają robić...
Właśnie,
z Japończykami mają robić możliwe. Biznes.
Tak, wybucha. A równocześnie Korea, która jest taka, no, z powodu Dona Drapera, to jest wątek dwuznaczny, ale generalnie jest jednak momentem heroicznym. To znaczy odbierana jako już jest na tyle daleko, że również już jest przeżywana wyłącznie jako moment heroiczny. To byli ludzie, którzy dzielnie się zachowywali. Wrócili z Korei. Byłeś w Korei. I tak dalej. dalej. Nieustannie o tym się gdzieś tam rozmawia. I nagle pojawia się Wietnam, który to wszystko roztapia. Wszyscy przestają to przeżywać jako tak naprawdę wydarzenie, patriotyczny obowiązek. Bardzo szybko to się to mładce jakiegoś dyskomfortu.
Jest też takim miejscem, tak, jest kojarzony przynajmniej też w tej historii z takim miejscem ucieczki nieudaczników. Znaczy ludzi, którym się nie powiodło, bo to jest ten lekarz, prawda, który nie może dostać awansu. I ten młodzieniec, z którym romansowała, no, sprzyjaźniła się córka Drapera, tak, też nie dostaje się na studia. Więc to jest takie miejsce też, no i nie udać się w życiu, idziesz na wojnę i tam jakoś to będzie, tak? To jest to tło, natomiast ta perypetia, no te losy tych bohaterów, w sensie moralnym, właśnie to, o czym mówiłeś, ten za nich formę. Dla mnie to było niesamowite, w sensie, nie wiem na ile to też jest prawdziwe odtworzenie tych obyczajów, prawda? Że zaczynamy od takiej totalnej fasady, że oczywiste jest, że się zakłada rodzinę, oczywiste jest, że się ma dzieci, oczywiste jest, prawda, że się ma jedną tam żonę i ewentualnie, no i przecież tam źle patrzą na te rozwódki na początku lat 60., prawda, no to jest w ogóle ostracyzm, pojawia się taka rozwódka, tak? Na porządku dziennym jest zdrada i to wszyscy po prostu, bez żadnego problemu, to jest jakby tajemnica Poliszynela, że tak się żyje.
Zdrada biurowa i zdrada sąsiedzka i zdrada tak dalej, w poszukiwaniu tak. życia artysty, trochę takiego wyjścia w światek artystyczny, bohemii.
I tutaj klamrą jest jakby też ciekawą taką w tej historii, to, że, znaczy, dwie bardzo ciekawe rzeczy. Znaczy to, że mamy, część historii jest opowiadana oczami dzieci i to też, prawda, bo my żyjemy już, a propos tej poprawności, prawda, politycznej poprawności, o której mówiliśmy na początku, tak, no to nie można powiedzieć, że rozwód jest czymś złym, no to jest wybór, prawda, i tak dalej, no to są ludzie, żyją, prawda, ludzie dokonują wyborów, no ludzie mają być szczęśliwi. A tam jest, patrzymy oczami dzieci, które są nieszczęśliwe, tak, które cierpią z tego powodu i to jest bardzo dosadnie pokazane. Widzimy dzieci, które są demoralizowane przez zachowania swoich rodziców, bo przyłapują je in flagranti, prawda, widzą różne rzeczy, których nie powinny widzieć zdecydowanie, tak. Drugi wątek to jest, widzimy, bo te dzieci też dorastają i te dzieci zaczynają dokonywać swoich wyborów i co się okazuje, znaczy pod koniec już nie ma czegoś takiego jak rodzina. Kobiety porzucają swoje dzieci i to mamy kilka takich wątków w tym filmie, prawda, zachodzą w ciąże z przypadkowymi mężczyznami, porzucają i w ogóle nie mają z tym problemu. Trzy kobiety porzucają swoje dzieci w tym serialu i uciekają do jakiejś, albo się realizują w biznesie, w karierze, jak Peggy, albo jak te dwie pozostałe uciekają do komun hipisowskich, prawda, szukać, medytować, prawda, i szukać swojego spełnienia w mindfulness, prawda, i tak dalej. I ci starsi są zbulwersowani, ale nie widzą, że jakby zbierają to, co sami zasiali. Tym, co ostatecznie to spina, no to jest ta fasada właśnie, tak? Jest to, że my kupujemy, że my chcemy kupić pewne opakowanie, że my chcemy czuć się lepiej z tym opakowaniem i że to opakowanie ma nam mówić, że jest okej. Okay. A ostatecznie wszystko się rozpada.
Mamy też ten obraz tych ludzi bezsilnych. Mam wrażenie, że bardzo często, gdy miałem okazję polubić Dona Drapera, albo na przykład Rogera Sterlinga, takie momenty, w których jakoś stawali się miliscy, to równocześnie za moment widziałem ich w jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, sytuacji ludzi, którymi sterują już wyłącznie żywiołowie. To znaczy, jakby nie umiejący podejmować decyzji, nawet wtedy są słabi. Jakby to powiedzieć, realnie stawiać oporu, czy walczyć, czy próbować jakoś gdzieś przesterować swoje błędne zachowania. To jest tak, że z jednej strony trwa i w Draperze, i w Sterlingu pewna, wiecie, gdzieś tam w nich jest, w zachowaniach czasami tak się uruchamia coś, umiejętność na przykład wyjścia z jakiejś kryzysowej sytuacji, wyprowadzenia innych, poczucie odpowiedzialności. Oczywiście to jest jakoś związane, tak jak w życiu każdego człowieka, też z jakimiś nieczystościami różnych ambicji, zwyczajnie szukania własnej sławy, pozycji i tak dalej. Niemniej bywa w tych zachowaniach tych mężczyzn i także w zachowaniach kobiet. Joan, to bardzo ciekawy przypadek, bohater głównej sekretarki przechodzi do pozycji partnera i właściwie też widzimy ją w sytuacjach, w których musi być jedyną dorosłą osobą w towarzystwie wobec swojego męża. Więc to są czasami sytuacje, w których widzimy ludzi, którzy noszą w sobie dobre dziedzictwo i potrafią je uruchomić. W przypadku Dona to jest jeszcze paradoks polegający na tym, że on jemu się niekiedy w tych momentach uruchamiają schematy zachowań, które on pamięta u swojego ojczyma, który wcale nie jest ciekawą postacią, wręcz odwrotnie. Niemniej, mimo wszystko pojawiają się czasami te schematy dobre. Umiejętność powtórzenia działania, które jest na przykład wyjściem z dwuznacznej sytuacji, podjęciem odpowiedzialnej decyzji. Ale to jest tylko chwila, to jest tylko mignięcie. Nie mamy do czynienia z całymi ludźmi, tak? Tylko z ostatecznie...
I oni też trwonią to dziedzictwo, jak można powiedzieć, na różne sposoby. Znaczy, no bo u Rogera to jest, bo Roger dostał fortunę i jakby on tak, się on
urodził z czołowym arystokratą tamtejszym.
Tak, tak, tak. I on, i to jest tak, że tu jest taki nihilizm już właśnie, znaczy człowieka, który spada z wysoka i on też wprost przecież mówi, no on, jemu grozi mu śmierć, zresztą to jego ten tryb życia prowadzi go do tam jakiegoś zawału i tak dalej. I on w pewnym momencie mówi, no już się z tym pogodziłem, jakby tego tematu nie ma, już teraz będzie tylko używanie. Jakby. U Dona jest ten rzeczywiście, ponieważ on ma ten los taki, jaki ma, no jest ten element współczucia, który on w sobie ma. W pewnych momentach mu się to włącza. Bardzo ciekawą postacią jest Betsy, jego żona. Pierwsza żona, z którą poznajemy na początku, no bo potem się rozstają. Która ma w sobie też taki rys, takiej trochę arystokratki, takiej, jeśli można tak powiedzieć, takiej amerykańskiej, prawda?
Ona więcej obiecuje, prawda? Ten pierwsze odcinki, no,
znaczy, ona walczy, znaczy ona ma, znaczy ona dużo, tak, ona ma dużo w sobie takich arystokratycznych zachowań, chociaż to jest też taka już upadła, taka zwiędła szlachetność, tak? Bo jednak jej motywy są zupełnie inne niż motywy Dona i wielu innych bohaterów, no ale ostatecznie też podejmuje decyzje, które już powodują, że nie wiem, ja na przykład też straciłem do niej sympatię i też ta pewna zawiść, która potem, no ale na koniec, gdy stanęła przed śmiercią, zupełnie inaczej niż Roger się zachowała, jakby też ta szlachetność wróciła u niej, tak? Ale to prawda, że ostatecznie mamy wrażenie, że to dobro, które gdzieś tam oni, z którego mogliby korzystać, chyba jednak przegrywa z taką siłą, z tym determinizmem historii, która się toczy. Może z nielicznymi wyjątkami, no Peter Campbell jest taką dziwną postacią, którą trudno jest
bardzo nieciekawą
lubić na początku, a kończy, jest jedną z niewielu bohaterów, którzy całkiem jakoś w miarę porządnie kończą.
Bardzo trudnych zygzakach po drodze. Tak. No cóż, no mamy tam kilka takich bezsilnych wyznań. Roger Stelling w czasie swojej terapii, to było w serialu, to nie zdradzamy tajemnicy terapii. Roger Stelling mówi w pewnym momencie: na początku myślałem, że otworzę drzwi, to coś będzie za tymi drzwiami. Gdy otwierasz kolejne drzwi, za tymi są kolejne drzwi. W związku z tym myślisz, że gdy przejdziesz most, będzie coś po drugiej stronie. Po przejściu mostu jest następny most. Odkrywa z jednej strony paradoks bezcelowości, tego, że kolejne przełamywanie, bo on jest adeptem LSD w pewnym momencie, kolejne przełamywanie różnych granic percepcji, tak, daje chwilowy efekt oderwania, ale nigdy nie zmienia, nie wyzwala, tak? Można nie powiedzieć. Więc on odkrywa ten paradoks kręcenia się wokół samego siebie, widzi to, ale nigdy nie podejmuje działania, którym widzielibyśmy go jako naprawdę wojującego, żeby wyjść poza te drzwi, za drzwi i drzwi. To nigdy tego nie widać. Jedyna próba, którą widzimy go wtedy rozanielonego, to jest właśnie próba narkotykowa. To jest tylko to. Takie zaświaty, które przez chwilę miały go zmienić. Natomiast ciekawe jest moment, w którym u Dona widzimy inne, w cudzysłowie, zaświaty, którym jest szczęście małżeńskie. On do niego tęskni i w momentach, w których widzi wyraźnie, on jest prostym self-made manem, więc wydaje się, że no, nie ma tej pozycji z wysoka patrzenia na kulturę. Niemniej na tyle dużo przeżył, na tyle dużo zrozumiał, że w pewnych momentach odczuwa mocny dyskomfort, zniechęcenie do tego, w co się osuwa ta kultura wokół niego, zachowania ludzi. I teraz punktem oparcia dla niego jest na początku, to jest świadomość tego, że on jest w związku małżeńskim, że jest dobro, na którym mógłby się oprzeć. Potem to się pojawia w różnych momentach, gdy próbuje na przykład stworzyć nowy układ małżeński dla swoich dzieci, bo widzi, że ta jego wybranka jakoś dobrze opiekuje się również dziećmi. Nigdy ostatecznie tej gałęzi, której mógłby się zatrzymać, nie trzyma dość mocno, tylko za chwilę mu się ona robi nieciekawa, wyślizguje się. Wszystko nie jest tak ciekawe i tak porywające, jakby być mogło. No i tutaj powoli przenosimy się do wnętrza mitu tej opowieści, ale o tym za chwilę. Wracamy do rozmowy o Mad Menach, czyli o serialu, o ludziach reklamy i o ich właśnie, o ich pożądliwościach. Zeszliśmy do sedna, do duszy tego serialu. Wszystkie odpychania i przyciągania, które tam obserwujemy, istotne między ludźmi, odbywają się na mocy pożądliwości po prostu, tak? I pragnienia wyzwolenia czasami. Pożądliwości, pragnienie, żeby się jakoś z niej uwolnić. To taki bardzo Girardowski, bliski naszemu konwersatorium, wracając no tak, do tej wątek. Tak,
jesteśmy tutaj, ja przynajmniej się uważam za ucznia i Arystotelesa
i Girarda,
jeśli chodzi o kulturę i o literaturę, czy poetykę w ogóle. Tak? To jest oczywiste, jakby oczywiste skojarzenie, które mamy, no bo czym jest reklama, prawda? Sprzedajemy pragnienia, czy raczej dopasowujemy się, to prawda, to w pierwszym chyba odcinku pojawia się wykład Dona o reklamie, że chodzi o to, żeby ludzie czuli się szczęśliwi. My dajemy ludziom szczęście, tak? Kreujemy coś, co powoduje, że oni się będą czuli, tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze, że to, co robią, jest dobre, że idą w dobrą stronę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później widzimy, tak, że to nie działa. Znaczy, że to jest dokładnie ta Girardowska analiza, że to pośrednictwo, pragnienie, tworzenie tych fatamorgan różnych jest to niemożliwe do zaspokojenia i jeszcze prowadzi do bardzo wielu komplikacji, konfliktów, napięć i tak dalej. Więc rzeczywiście gdzieś na pewno silnikiem tej historii jest to pragnienie, ale tutaj chyba też się nie da uciec od tych historycznych czy społeczno-kulturowych zahaczeń, bo to trzeba trochę ukonkretnić. Bo mi się wydaje, że Amerykanie też bardzo lubią pisać te wszystkie seriale i to jest też ten element widowiska, o którym mówiliśmy na początku. Dlaczego to się sprzedaje? No bo to są mity o nich samych, to są mity o Ameryce wszystko. W pewnym momencie jest wprost powiedziane, że Don Draper jest Ameryką, tak? No, tam jest taka scena, on jest jakiś, w stanie ktoś mu mówi, tak? Że jak to? Przecież masz wszystko, tak? To jest właśnie człowiek, który od niczego doszedł do wszystkiego, ale paradoksalnie okazuje się, że to jest właśnie jego tragedia. Znaczy, że on nie wie, kim on jest. On nie wie, jaka jest jego prawdziwa tożsamość i on nie może jej zdradzić. To jest ten dramat. On nie może pokazać, kim jest naprawdę, tak jak trochę reklama, jak cała nasza pożądliwość, gdy ona, to co Girard mówi, gdy powiemy, czym to jest naprawdę, skąd się to naprawdę wzięło, to znika. Znaczy, tego nie ma. Okazuje się, że to wszystko było taki wielki, napompowany balon. Tam nic nie ma. To jest to samo powietrze, co dookoła. Widzimy, jak on się zmaga i bardzo jesteśmy ciekawi. Znaczy, ja miałem takie, bardzo byłem ciekawy, jak to się skończy. W sensie, dokąd nas Winer zaprowadzi i co się z Donem stanie na końcu. No bo bardzo trudno jest taką historię zakończyć. No, Girard by powiedział tak, albo możemy skończyć tą historię po prostu kłamstwem romantycznym, żeby no jakiś będzie tam, nie wiem, czy happy end, czy coś takiego, co spowoduje, że no jakoś tam, tak jak większość historii, które znamy, albo będzie objawienie, które wiąże się z nawróceniem. Znaczy, czy zostanie właśnie ukazany mechanizm tego kłamstwa. I prawdę mówiąc, nie umiem rozstrzygnąć, znaczy nie potrafię zaklasyfikować tego zakończenia, czy ono jest objawiające, czy ono jest oszukujące. Bo tu jest taki gorzki happy end. Don ma moment prawdy, tak? On jest rozmowa, jak on trafia do tego właśnie tej komuny gdzieś tam hipisowskiej na samym końcu, jakoś odbywa podróż, ucieka. I to już jest takie dramatyczne bardzo. Niektórzy myślą, że umarł. On dzwoni do Peggy i spowiada się. Wszystkie grzechy. Złamałem wszystkie obietnice. Zgorszyłem moje dzieci i tak dalej. I ma taki moment, rzeczywiście widzi, kim jest. Potem ta scena właśnie też tej kolejnej tam takiej, nie wiem, jak to nazwać, terapii, czy tej rozmowy, w której jakby utożsamia się z tym mężczyzną, który wyznaje, że czuł się jak taki, jak człowiek niewidzialny, tak? Znaczy, że ciągle jak taki produkt w lodówce, że wszyscy tam są na uczcie, otwierają tą lodówkę, biorą kolejne przedmioty, są, uśmiechają się, ale chyba nie do niego, on się cieszy, że wreszcie ktoś go, a to nie do niego i jego nie biorą i on znowu zostaje sam w ciemnej, zimnej lodówce, tak? Jest takim niewidzialnym produktem i on do niego podchodzi, się go do niego przytula, to jest taka, no dla niektórych to już może być taka scena, prawda, trącąca trochę jakąś niepowagą, czy zwłaszcza po tych dziesiątkach godzin, które z Donem spędziliśmy. I ostatnia scena, w której Don medytuje.
Myślimy już, że jest w transcendentalnej medytacji.
Tak, i nagle uśmiecha się, bo widzimy jakby na sam koniec tego, ostatnia scena chyba tego, jeśli dobrze pamiętam, w serialu, to jest po prostu cytat, to jest reklama Coca-Coli z 70 chyba pierwszego roku, wyprodukowana zresztą przez agencję, do której już w tym momencie Don pracuje. Jest wyraźna sugestia, że to on jest twórcą tej reklamy. Właśnie mamy tam takich hipisów na łące, którzy śpiewają, trzymając w ręku butelki Coca-Coli. Tam chciałbym kupić całemu światu Coca-Colę, czy dodać całemu światu butelkę coli. Taki, jakby Don się uśmiecha i mamy wrażenie, że jakby odnalazł siebie, tak? Ale że to jest prawdziwe, znaczy, że ta reklama, czy sprzedawanie pragnienia, to jest jedyne, kim i czym on jest. To jest też ta jego filozofia. No, on za każdym razem, gdy widzi ludzi w kryzysie, czy to będzie Peggy, czy to jest ten nieszczęsny jego przyrodni brat, który w pewnym sensie przez niego popełnia samobójstwo, jeśli może tak powiedzieć, no bo to nigdy nie jest takie proste, ale Don się pewnie jakoś tam do tego przyczynia. Ma momenty, tak jak mówiliśmy, współczucia, ale ma też momenty takiego właśnie, jak to taki amerykański self-made man patrzy z odrazą na taki, prawda, no jak to, nie potrafisz się wziąć w garść, tak? Musisz, you have to move forward. I on zawsze, za każdym razem mówi, musisz iść do przodu. To jest jedyne, co zostaje. Musisz iść do przodu, to jest ta filozofia. No i to jest tak, ta amerykańska filozofia, musisz iść do przodu.
Ale przechodzisz te kolejne drzwi i
tam nic nie ma, tam nic nie ma, prawda? I ostatecznie widać, jak też zmieniają się czasy, zmieniają się obyczaje, wszystko tam się to rozpada, forma się rozpada, ale też te marzenia o tej pracy, one przestają, ta praca nawet przestaje być taka romantyczna. To też jest genialnie pokazane. Zostają zastąpieni w pewnym sensie metaforycznie przez komputery, przez research i tak dalej. I już w ogóle nie chodzi o tą poetykę tej, prawda, o tę kreatywność, o którą oni wszyscy tam się bili, tak? To oni zostają wchłonięci w jakąś olbrzymią korporację, w której w ogóle nie ma znaczenia, kim oni są, jakie mają zasługi i tak dalej. Po prostu oni mają wykonywać polecenia, które gdzieś tam kiedyś władcy marionetek im przypisują. Czyli ostatecznie widać, że to... I to jest, prawda, to wraca w tych mitologicznych serialach, o których mówiliśmy, na przykład Fargo to było też widać, tak? Tam też tak mieliśmy tych gangsterów takich romantycznych, prawda? A potem przychodził taki system zła, prawda? Banki. I to jest to, gdzie oni gdzieś tam się tego boją, oni gdzieś to czują. To jest bardzo ciekawe i paradoksalnie, bo można by powiedzieć, że takim symbolem tego właśnie amerykańskiego takiego dążenia do dobrobytu i tak dalej będzie Bert Cooper, o którym w sumie nie mówiliśmy jeszcze, no bo on expressis verbis tam mówi o swojej fascynacji Ayn Rand, prawda, i jest zresztą takim, ale to jest człowiek innej epoki jeszcze, to jest taki Ogilvy, mówiąc o genialnych copywriterach czy ludziach reklamy, mówi, że są tacy, którzy są poetami, którzy kochają po prostu samą treść reklamy, którą tworzą, i to są właśnie poeci, a są tacy, którzy są mordercami, którzy po prostu im chodzi tylko o to, żeby sprzedać produkt. Ja mówię, oczywiście najlepsi ci, którzy wygrywają, to jest połączenie tych dwóch. On siebie chyba za takiego uważał. Natomiast paradoksalnie moim zdaniem Berta widzimy jako killera na początku. Taki robi, wszyscy się go boją. On jest takim człowiekiem, który z zimną krwią podejmuje bardzo poważne decyzje. Ale na koniec on się okazuje być tak naprawdę poetą. Ta symboliczna scena, w której on umiera, oglądając lądowanie człowieka na Księżycu, i ostatnie słowa w tym serialu są, gdy on wyraża swój aplauz dla frazy, którą Armstrong tam wypowiada, prawda?
Potem zjawia się w bardzo optymistycznym...
Tak. On to jest, tak. W snach już się zjawia jako radosny duch. Bo to jest taka postać, w której może powiedzieć, że jemu wystarczyła ta reklama. Znaczy ona sama sztuka reklamy. Natomiast oni wszyscy inni są już kreatorami, tak jak powiedziałeś, ale są zjadani przez to, co robią i przez to, co ucieleśnia reklama sama w sobie, prawda? No więc to zakończenie jest takie, no, czy jest tam katarzis? No nie ma, moim zdaniem, ale w tym sensie jest objawiające, że trochę tak ten świat wygląda, w sensie, że pogodzenie się z tym, że gonimy króliczka i to wszystko, co mamy, tak? I możemy tylko o tym śpiewać na łące, trzymając butelkę Coca-Coli, tak?
No to bardzo ciekawy rzeczywiście ten moment, łącznie z tym z Fargo, tak? Biorąc pod uwagę tę zmianę systemową w Fargo również. Tutaj mamy ludzi, którzy na początku wydaje się tym artystom reklamy, że oni panują nad wyobraźnią innych. Oczywiście z tym całym zastrzeżeniem Ogilviego, że one tak naprawdę pływają po żywiołach, ale potrafią sterować, pływając łódkami różnych wyobrażeń, i że do pewnego momentu są w tym mistrzami, nad których nikt inny nie znajdzie, tak? Nikt się nie znajdzie. Oni sami są towarem poszukiwanym, przechodzą z miejsca na miejsce, tworzą...
I wejdę ci w słowo, tylko i to przekonanie, że dokładnie, że oni nie tylko tworzą reklamy, oni tworzą w ogóle wyobrażenie o życiu. Tam jest ta scena w kawiarni, jeden z romansów Dona, prawda, i kobieta, która tak mówi, że zawsze była powściągliwa, zawsze nie... Ale mówi o miłości, że ona chciałaby się zakochać, a on mówi taki, mówi, no jak, miłość, nie ma miłości. Miłość to jest pojęcie, które zostało wymyślone przez takich ludzi jak ja.
Tak, są demiurgami. Myślą, że że rzeczywistość jest na nowo ustawiona przez reklamę dla wszystkich ludzi, tak? A oni są tymi, którzy... którzy pilnują spójności, przejrzystości artystycznej, jakiejś spójności tych obrazów, którymi żyją inni ludzie, po czym rzeczywiście sami stają się elementami scenografii, potrzebnymi do pewnego momentu, potrzebnymi jeszcze coraz bardziej nowoczesnym korporacjom reklamowym, a w pewnym momencie wystawiani przez te korporacje jako osobowości, które przyciągają klientów, natomiast sama korporacja zaczyna już pracować w zupełnie inny sposób. Nie potrzebuje tej jakiejś nadpobudliwości artystycznej tego czy innego bohatera, którego wcześniej wystawiała jako swój sztandar, tak? Gdzieś tam, to właśnie Don jest tutaj takim przykładem. I tu jest jeszcze ten moment, w którym oni, zresztą może to się nie zaczyna wtedy, ale wtedy wzmaga się taki wątek, o którym nie wspominaliśmy, mianowicie, no to wszystko się dzieje niby w Nowym Jorku, to wszystko jest po tej stronie Ameryki, ale pewne marzenia, pragnienia, coś, co jest miejscem zmian, to jest Kalifornia. Gdzieś zupełnie jakiś inny świat. To jest dziwne, bo dla nas, myślę, gdy tak sobie po prostu słyszymy te nazwy, to myślimy po prostu o wędrówce z Warszawy do Krakowa, tak? O takim przejeździe, no zawsze z przygodą, prawda, jakąś. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co w pewnych momentach wygląda jak przejście do świata, który jest jakimś olimpijskim zupełnie światem, którym jest, trwa zupełnie inaczej czas, czasem się zatrzymuje w miejscu, bohater ginie tam, zupełnie znika, przez jakiś czas go w ogóle nie ma, wraca stamtąd odmieniony. To jest taka jakby zastępcza funkcja jakiegoś przejściowego nieba. Tak?
No tak, ale to też jest zdekonstruowane. Znaczy jest, to rzeczywiście jest z punktu widzenia Dona na przykład, jest to miejsce, w którym on jest sobą. Znaczy, tak, to jest jedyna przestrzeń, w której ludzie wiedzą, kim on jest. Znaczy,
spotyka tę, tak, która
tak,
wie.
Tak. I to jest też takie ukryte marzenie Dona, żeby tam wyjechać, no ale on rezygnuje i Ted Show, który no już nie mówiliśmy o nim, nie trzeba o nim dużo mówić, i on tam przegrywa kompletnie. To niebo nie jest prawdziwym niebem, prawda?
Okazuje się, że to jest kolejne drzwi i kolejny...
A który ucieka przed tą, paradoksalnie byśmy powiedzieli, że podejmuje słuszną decyzję, bo ucieka przed tą fikcją pożądliwości, tak? Bo on to widzi, że on w tym siedzi, w tej sieci, i chce od tego uciec i nie udaje się.
Tak, znajduje to chwilowe wsparcie, zaskakujące wsparcie w Donie, ale jednemu i drugiemu, tak nam się wydaje, nie udaje się uciec. Dziękujemy Państwu za rozmowę. Cóż, John Hamm, który gra głównego bohatera, o którym tu wspominaliśmy, Dona Drapera, ma to szczęście, nieszczęście. Często mu się zdarza grać ludzi w podobnie beznadziejnych, dziwnie beznadziejnych sytuacjach. Tutaj do nas już zawitał kiedyś w postaci aktora grającego w Czarnym Lustrze. Bardzo zamkniętej przestrzeni, jeśli chodzi o beznadzieję tego, co się tam dzieje. Tutaj niestety nasze ostatnie zdanie również nie jest bardzo otwierające ku jakimś nadziejom, ale opowiadamy te miejsca w naszej wyobraźni, w której, jak widać, czasami pozostają tylko te otwierające się kolejne drzwi. To też jest jakaś informacja o tym, jakimi mitami pozwalamy sobie żyć. Dziękuję Ci, Piotrze, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. A teraz z Państwem się żegnamy. Do usłyszenia. Paweł Milczarek
i Piotr Kaznowski.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.